Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Na potrzebę powszechnego zaangażowania w głoszenie Ewangelii zwrócił uwagę papież w opublikowanym dziś orędziu na Światowy Dzień Misyjny.
O niedawnej długiej pielgrzymce ruchu rodzin nazaretańskich do Rzymu ksiądz Bogdan Leśniak będzie rozmawiał z moderatorami tego ruchu, księżmi Bolesławem Szewcem i Jarosławem Zaniewskim.
Znaczenie ludzkiej godności dla Europy i jej religii to temat cyklicznej audycji księdza Bogusława Trzeciaka.
We wtorek, 29 maja, na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Wciąż jeszcze pozostało dużo do zrobienia, by odpowiedzieć na wezwanie misyjne, które Chrystus kieruje do każdego ochrzczonego. Mimo wielkich wysiłków w ostatnich dziesięcioleciach jest to nadal bardzo pilne, pisze Benedykt XVI w opublikowanym dziś orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Misyjny, obchodzony w przedostatnią niedzielę października. Jego temat brzmi: wszystkie kościoły dla całego świata.
W orędziu papież nawiązuje do 50. rocznicy encykliki Fidei Donum. Tym dokumentem Pius XII wprowadził nową formę współpracy misyjnej – wysyłanie na misje księży diecezjalnych z krajów o dawnej tradycji chrześcijańskiej. Ta współpraca, zwraca uwagę Benedykt XVI, przyniosła obfite owoce zarówno młodym kościołom na terenach misyjnych, jak i tym, z których pochodzili misjonarze. Dziś zachodnie społeczeństwa dotyka laicyzacja, kryzys rodziny, zmniejszenie liczby powołań i starzenie się księży. Sprawia to, że Kościołowi zagraża zamknięcie się w sobie i osłabienie zapału misyjnego. Ojciec Święty zachęca jednak do ufności Bogu, który nie opuści swego ludu. Ponadto przypomina, że również młode kościoły wezwane są do misji. Niektóre z nich obfitują w powołania kapłańskie i zakonne. Wielu tamtejszych księży wysyłanych jest do pełnienia posługi w innych krajach, również od dawna znających Ewangelię. Jest to opatrznościowa wymiana darów, stwierdza papież. Dziękuję Bogu za współpracę misyjną, której tak wielu kapłanów Fidei Donum poświęciło życie, nieraz aż do męczeństwa. Zachęca cały Kościół, a zwłaszcza biskupów, do wzmożenia wysiłków misyjnych. Wzywa też do wytrwałej modlitwy za misję.
W Rzymie zakończyła się druga światowa pielgrzymka ruchu rodzin nazaretańskich, a w naszym studio gościmy księży Bolesława Szewca, koordynatora światowego ruchu rodzin nazaretańskich, oraz Jarosława Zaniewskiego, koordynatora tego ruchu w Stanach Zjednoczonych. Czym była ta druga światowa pielgrzymka?
Ona jest konsekwencją pierwszej pielgrzymki, na którą właściwie byliśmy zaproszeni przez papieską Radę do Spraw Świeckich. Byliśmy zaproszeni na kongres ruchów katolickich i nowych wspólnot, który był w zeszłym roku w czerwcu, i na jego zakończenie było czuwanie z Ojcem Świętym przedstawicieli wszystkich ruchów przed zesłaniem Ducha Świętego. I wtedy uczestniczyło około 1500 osób z wielu krajów świata. I jakby powstała wtedy idea, aby kontynuować to doświadczenie, chociaż w tym roku nie ma Kongresu Ruchów Katolickich, nie ma czuwania ruchów z Ojcem Świętym, zdecydowaliśmy, by w ramach naszego ruchu w jedności z Ojcem Świętym oczekiwać na zesłanie Ducha Świętego, na dary Ducha Świętego dla Kościoła. Rozważaliśmy Eucharystię jako pokarm i oparcie w drodze do świętości.
A czym jest ruch rodzin nazaretańskich? Kiedy powstał? Jakie są jego początki?
Uformował się jako ruch w 1985 roku w Warszawie. Założycielem jego jest ksiądz profesor Tadeusz Dajczer i zrodził się z poszukiwań duchowych księdza profesora, który zawsze chciał pomagać ludziom, by zmierzać do świętości. Celem członków ruchu jest uświęcenie, świętość w rozumieniu świętego Jana od Krzyża, jako zjednoczenie przeobrażające z Chrystusem, to znaczy zjednoczenie woli człowieka z wolą Boga. Z tego jakby wynika cała duchowość, która koncentruje się na dążeniu do komunii osobowej z Chrystusem, Odkupicielem, w codzienności. I właściwie cała formacja ruchu ku temu zmierza, by każdą czynność starać się podporządkować tej jedności z Chrystusem, by każdy aspekt życia ludzkiego miał ten wymiar religijny. Inspiracją do tego jest życie ukryte świętej rodziny w Nazarecie, stąd nazwa. Ruch rodzin nazaretańskich, to znaczy tych rodzin, które idą za wzorem i za wstawiennictwem rodziny z Nazaretu, która żyła tym życiem ukrytym w Bogu. A przecież już zbawienie rozpoczęło się w Nazarecie, chociaż jeszcze działalność publiczna Chrystusa się nie rozpoczęła. I to, wydaje mi się, określa istotę ruchu.
Jak wygląda obecna struktura ruchu? Ilu jest członków? Czy jest to organizacja już światowa, czy tylko polska?
Ruch ma strukturę diecezjalną, także jakby organizacyjnie jest samodzielny w każdej diecezji. I ruch uzyskał aprobatę kościelną w 36 diecezjach na świecie jako diecezjalne publiczne stowarzyszenie wiernych. Ale istnieje w znacznie większej liczbie diecezji, gdzie jest zawsze aprobowany przez biskupa w jakiejś formie, chociażby ustnej formie. Tych diecezji jest dużo więcej niż 36. Trudno mi w tej chwili określić konkretnej liczby. Ruch zaczął się w Polsce, potem najszybciej powstał w Meksyku, w diecezji Puebla, gdzie również rozprzestrzenił się do wielu diecezji. I potem szybko też powstał w różnych krajach Europy, w Hiszpanii, Portugalii, Francji, Anglii i nawet powstał w Holandii, która jest jakby takim krajem szczególnie trudnym dla ruchów bardzo nastawionych mocno na więź z Ojcem Świętym, z Kościołem.
A ilu właśnie jest członków na całym świecie?
Oceniamy liczbę członków na około 40 tysięcy na całym świecie, ale takich sympatyków, którzy jakoś znajdują się w sferze oddziaływania ruchu, pewnie jest około 200 tysięcy. W Polsce oceniamy ruch na około 16 tysięcy członków i około 40 tysięcy sympatyków. W większości diecezji właściwie jest obecny ruch w Polsce.
W naszym studiu również gościmy księdza Jarosława Zaniewskiego, który jest koordynatorem w Stanach Zjednoczonych.
Ruch Rodzin Nazaretańskich w Stanach Zjednoczonych od wielu lat prowadzi działalność apostolską, dając możliwość dla ludzi z różnych nacji, również chodzi o Polonię, także szczególnie Latinosów, a także rodowitych Amerykanów, ażeby właśnie mogli spotkać się z żywym Bogiem w Eucharystii, ażeby także w sposób bardziej przeniknięty światłem wiary przeżywać swoją codzienność. Jak wiemy, w Stanach jakoś jednak bardzo rozprzestrzenił się duch materializmu i sekularyzmu zaświadczenia i w związku z tym na pewno Kościół jest w wielkiej potrzebie, ażeby rodziły się takie ziarnka gorczyczne, które są takim, można powiedzieć, zaczynem ewangelicznym, również dającym jak gdyby szansę nowego rozwoju duchowego, zaangażowania w Kościele, gdzie właśnie, tak jak ruch to umożliwia, nacisk jest składziony na rozwój życia wewnętrznego. Ruch w Stanach również jest jak gdyby taką mozaiką Ducha Świętego, który umożliwia to, że ludzie z różnych nacji, ludzie posługujący się różnymi językami wspólnie się gromadzą na spotkaniach formacyjnych. Mamy te spotkania raz w tygodniu, gdzie próbujemy dzielić się naszym doświadczeniem Boga w codzienności. Rozważamy właśnie książkę rozważania o wierze i inne duchowe książki z naszej duchowości, które pomagają nam znaleźć właśnie coś, co nas łączy, czyli to, że w tych różnych doświadczeniach, nieraz trudnych, na obczyźnie, czy też dla Amerykanów w ich własnym kraju, próbujemy właśnie dzielić się miłością Chrystusa i wiarą, odkrywawszy to, o czym mówi święty Paweł, że moc słabości się doskonali. Jest to ruch, który na pewno w szczególny sposób też akcentuje pierwszeństwo środków ubogich. Jak wiemy, Polonia bardzo często doświadcza w sytuacjach adaptacyjnych w Stanach momentów jakiegoś osamotnienia, odłączenia od rodziny, momentów jakichś trudnych przykrości związanych może nieraz z brakiem porozumienia, jak chodzi o bariery językowe. Tak jak właśnie mówił Ojciec Święty w swoim ostatnim dokumencie egzhortacji o Eucharystii, że to właśnie podczas adoracji, podczas Eucharystii Jezus obala te bariery, które są w nas, które bardzo często także mamy w odniesieniu do Pana Boga z racji na niewłaściwą wyobrażenie Pana Boga i właśnie duchowość ruchu pozwala nam kształtować nowe wyobrażenie Pana Boga, nową wizję Pana Boga, bardziej zgodną z nauczaniem Kościoła. I właśnie jak chodzi szczególnie może o Polonię, to na pewno jakoś w tych trudnych warunkach wydaje mi się, że właśnie ruch jest też nawiązywaniem do dziedzictwa Ojca Świętego Jana Pawła II, który nas zachęcał do wypłynięcia na głębię. I jako Polacy możemy się poszczycić tym, że mamy coś do zaoferowania dla Amerykanów i dla wszystkich ludzi, którzy przebywają w Stanach. Duchowość, która nas łączy, jednoczy, ponieważ mówi o tym, że poczucie słabości i nędzy nie musi być czymś, co nas alienuje, co nas jakoś wyobcowuje, czy też powoduje, że się nawzajem odcinamy od siebie, a wręcz przeciwnie, właśnie, że poczucie słabości, bezradności powoduje, że Zwracamy się do Ducha Świętego Ojca ubogich i tego nas uczy Matka Boża, w której to szkole chcemy przebywać na co dzień właśnie, ażeby w tej naszej słabości Jego moc mogła się doskonalić, żeby Ojciec ubogich mógł nas uczyć w codzienności zaufania, mógł nas uczyć także służby Kościołowi, ażeby właśnie unikać tych sytuacji, kiedy za bardzo skupiamy się na sobie. Myślę, że jako Polonia, jako Polacy przebywający w Stanach, możemy być wdzięczni Panu Bogu za to, że duchowość, która właściwie ma swoje początki, jest zakorzeniona w kulturze polskiej, przyczynia się do zjednoczenia członków Kościoła także w Stanach.
Jest to ruch rodzin. Czy ten ruch skupia tylko rodziny, czy też inne osoby mogą włączyć się w życie tego ruchu?
Oczywiście chodzi o rodzinę, tą męża, żonę i dzieci, ale rodziny to rozumiem w szerszym sensie. Są osoby samotne, które nie założyły rodziny, które też pragną iść drogą święcenia, są kapłani w ruchu. I tworzymy jeden Kościół, łączy nas komunia z Chrystusem i tworzymy wiele rodzin. Także dla każdego jest tu miejsce. Chociaż jakby ten początek związany był bardzo z konkretnymi rodzinami. Z ruchu też pochodzi wiele członkiń Instytutu Maryi Służebnicy Pańskiej, które ten Instytut Świecki żyje tą samą duchowością, chociaż jest zupełnie odrębną instytucją w Kościele.
Czy młodzi interesują się tym ruchem?
Trzeba powiedzieć, że owszem, są młodzi, chociaż przewaga jest pokolenia 40-latków w tej chwili, jeśli chodzi o ilość członków. Jeśli chodzi o Stany, właśnie istotna chyba jest sprawa, że chociaż Polonia należy do ruchu, to przecież większość jest Amerykanów niepolskiego pochodzenia.
Na początku, kiedy ruch jak gdyby stawiał swoje pierwsze nieudolne kroki na ziemi amerykańskiej, to głównie Polacy byli jak gdyby zainteresowani tą duchowością, która pochodzi z Polski. Lecz rzeczywiście z ubiegiem lat, a ruch już jest w Stanach ponad 10 lat, duże grono Amerykanów, także pod taką zachętą kardynała McCarricka, który uważa siebie za kogoś, kto z radością propaguje duchowość tego ruchu, także przez aprobatę wielu innych biskupów, ruch ten rzeczywiście znalazł pozytywny oddźwięk wśród Amerykanów, rodowitych czy też migrantów, którzy próbują jakoś odnaleźć się na ziemi amerykańskiej, bo daje jakąś inną alternatywę w pewnym sensie, opcję przeżywania swojej wiary w bardziej sposób głębszy, właśnie odwołując się do tej potrzeby doświadczenia miłosierdzia Bożego w codzienności, także właśnie wtedy, kiedy pewne jakieś utarte schematy i metody trochę zawodzą w tej kulturze, gdzie jednak duży nacisk kładzie się na samorealizację, na samozadowolenie, poleganie na sobie. Duchowość, którą mamy w ruchu rodzin, właściwie ukazuje drogę bardziej zaufania Bogu i trochę w nawiązaniu do duchowości małej drogi Tereski od Dzieciątka Jezus mówi właśnie o potrzebie bycia małym przed Bogiem. I myślę, że wielu Amerykanów dużo wiedzą na temat małej drogi Tereski od Dzieciątka Jezus, również w pewien sposób odnajdują się w naszej duchowości, która nawiązuje właśnie do tej małej drogi świętej Tereski, a także do drogi siostry Faustyny w pewnym sensie, ponieważ jakoś opiewa Boże miłosierdzie, które się rozlewa nad grzesznikiem.
A czy ruch prowadzi jakieś dzieła charytatywne?
Jako ruch nie prowadzi. Ruch jest nastawiony na służbę Kościołowi, jest poddany biskupowi. Grupy parafialne są poddane proboszczom, także ruch odpowiada na potrzeby lokalne. Jeżeli proboszcz uważa, że ruch powinien zająć się jakimś dziełem charytatywnym, to członkowie ruchu to podejmują. Chociaż ruch jako ruch nie ma na celu działalności charytatywnej. Jest służba Kościołowi, która zależy od potrzeb, które określa biskup, które określa wszystkim Ojciec Święty, a również proboszcz. Naszym celem jest uświęcenie w ramach służby Kościołowi, która przybiera wszystkie możliwe formy.
Dziękuję księżom za przybycie do studia. Państwu przypomnę, że gościem naszego programu byli księża Bolesław Szewc, światowy koordynator ruchu rodzin nazaretańskich, i ksiądz Jarosław Zaniewski, koordynator tego ruchu w Stanach Zjednoczonych.
A rozmawiał z nimi ksiądz Bogdan Leśniak.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Godność ludzka wspólną wartością dla Europy i jej religii. Wśród wielu elementów różnorodności europejskiej znajduje się także fakt istnienia wielkich religii monoteistycznych, chrześcijaństwa, islamu i judaizmu. Ale w kontekście integracji europejskiej okazują się one znakiem szczególnej jedności i współpracy. Są na tyle ważnym i docenianym aktorem dialogu społecznego, że Unia Europejska nie może pozwolić sobie na ich zlekceważenie. I właśnie 15 maja bieżącego roku po raz pierwszy w swojej historii przedstawiciele najważniejszych instytucji unijnych, a więc Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, spotkali się z reprezentantami wspomnianych religii monoteistycznych. Mottem spotkania stało się zdanie: godność człowieka fundamentem Europy. Ale debata toczyła się również wokół takich zagadnień, jaka jest rola religii i wspólnot w Europie, jak promować wspólne wartości poza granicami Europy, dialog między kulturami i religiami, albo potrzeba pojęcia tolerancja. Te wspólne wartości stanowią płaszczyznę porozumienia. W najnowszym dokumencie programowym Unii, jeżeli można tak nazwać deklarację berlińską, znalazły nawet swoje miejsce wartości podzielane przez wszystkich obywateli Unii Europejskiej, a więc demokracja, praworządność, tolerancja, sprawiedliwość, solidarność, wzajemny szacunek i ludzka godność. To poprzez nie instytucje unijne i wielkie religie dążą do tego samego celu, do realizacji dobra wspólnego. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering powiedział również, iż mimo wszelkich różnic istnieje jeden punkt wspólny – ludzka godność i wszyscy zgadzają się, że trzeba jej bronić i opierać na niej wszelkie dalsze działania polityczne. Ze strony instytucji europejskich odpowiedzialność za wcielanie w życie podstawowej zasady, jaką jest ludzka godność, musi realizować się na przykład w polityce imigracyjnej. Wiemy, że umierają ludzie próbujący przedostać się do Europy. Aby temu zapobiec i uratować ludzkie istnienia, musimy zapewnić im pomoc podczas przeprawy przez morze. Musimy też pomagać krajom, z których ci ludzie przybywają. Urzędnicy unijni są świadomi, że ani bliskość geograficzna, ani wspólna historia nie wystarczą, by na trwałe scementować Unię państw i ludów. To wartości uniwersalne, będące częścią naszego wspólnego dziedzictwa, które odgrywają decydującą rolę w procesie integracji państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ich obywateli, brzmiały słowa przewodniczącego komisji José Manuela Barroso. Europejczycy potrzebowali stuleci, by przekonać się o tych pryncypiach. Teraz powinni je respektować i propagować wśród innych narodów, mówiła kanclerz Niemiec Angela Merkel. Na spotkaniu padło również stwierdzenie, że różne tradycje religijne w Europie mogą wnieść istotny wkład do debaty publicznej oraz przyczynić się do kształtowania Europejskiej Unii Wartości. Dlatego potrzebujemy regularnego dialogu instytucji Unii Europejskiej z kościołami i wspólnotami religijnymi. Warto więc przypomnieć, jak wygląda obecny stan tych stosunków. Jedyny dokument prawny w tej dziedzinie, aneks do Traktatu Amsterdamskiego, gwarantuje całkowitą niezależność poszczególnych państw w kształtowaniu własnej polityki wyznaniowej. Do ogólnej zasady ochrony wolności religijnej dołączona została w Karcie Praw Podstawowych zasada regularnego, otwartego dialogu instytucjonalnego z religiami. Chociaż ten ostatni dokument nie ma mocy prawnej, tym bardziej nie stanie się obowiązujący jako część dyskutowanej Konstytucji Europejskiej. Ale ostatnie spotkanie przedstawicieli instytucji europejskich i religijnych jest znakiem nowych tendencji. Przewodniczący Komisji Europejskiej wyraźnie stwierdził: spotkania takie jak to są ogromnie ważne, ale musimy też stworzyć procedury pozwalające nam nawiązać stały dialog z przywódcami religijnymi. Następne rozmowy szefów instytucji Unii Europejskiej z przedstawicielami religii, które skupiają najwięcej wyznawców w Europie, zaplanowano podczas prezydencji słoweńskiej w pierwszej połowie przyszłego roku.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasze spotkanie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.